Podwieczorek Mistrzów.
Dobry wieczór. Dziś gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest postać niezwykła. No oczywiście mistrz, ale tym razem mistrz bursztyniarstwa i złotnictwa. Nie wiem, czy dobrze mówię. Bursztyniarstwo się mówi?
Tak, tak, panie redaktorze.
Zbigniew Strzelczyk. Znakomity artysta, projektant, który robi to, co lubi podobno, tak?
Tak, ja kocham mój zawód. Mój zawód jest moim hobby.
W tym zawodzie piastuje pan bardzo dużo funkcji, bo z jednej strony jest pan prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, jest coś takiego jak konsorcjum Bursztyn Bałtycki, ma pan własną galerię, w której pan nie tylko sprzedaje, no dzieła sztuki powiedzmy sobie, ale także pan projektuje to wszystko i pan to wszystko tworzy. Właściwie tam nie ma, bo pozwoliłem sobie tam pójść, nie ma ani jednej takiej samej rzeczy, mimo że teoretycznie są do siebie podobne.
No nie ma takiej samej rzeczy, dlatego że bursztyn to wymusza. Nie ma dwóch takich samych kawałków bursztynu. Śmiem się nazwać bursztyniarzem gdańskim. Mam wiele pokory wobec bursztynu, dlatego że jest nieprzewidywalny. To również przekazuję młodym adeptom, studentom Akademii Sztuk Pięknych, podczas warsztatów międzynarodowych oraz innych warsztatów i szkoleń, jakie mam przyjemność prowadzić.
No właśnie, jest tego bardzo dużo. Można to nawet oglądać, bo są relacje z tych szkoleń w internecie. Bursztyn bałtycki jest bursztynem najlepszym podobno. Jest to prawda?
Tak, jest to fantastyczna odmiana bursztynu.
Bo powinniśmy powiedzieć, że nie tylko tutaj mamy.
Prawda to. Bursztyn bałtycki to nie tylko ten, który występuje w pobliżu Bałtyku, ale i ten, który występuje głębiej, województwo lubelskie.
Na przykład.
I to złoże ciągnie się, to złoże bursztynu bałtyckiego ciągnie się aż na Ukrainę przez Białoruś.
A jak to się stało? Woda była? Jakby pan to wytłumaczył?
Bursztyn bałtycki ma co najmniej 45 milionów lat. Ile nie wiemy. Bałtyk dopiero 20 tysięcy, a więc dzisiaj to jest przypadek, że mówimy o bursztynie bałtyckim właśnie dlatego, że dzisiaj ten Bałtyk istnieje. Natomiast jego cechy fizykochemiczne, barwność tego bursztynu, szczególnie tego znajdowanego w pobliżu wybrzeży Morza Bałtyckiego, jest wręcz fantastyczna.
Mówi się, że bursztyn jest piękniejszy niż diament, bo jest ciepły.
Ja nie chciałbym tutaj takich porównań dokonywać, natomiast jest ciepły z tego powodu, jest ciepły w dotyku, cieplejszy niż inne przedmioty go otaczające w danym pomieszczeniu, a to dlatego, że jest izolatorem, nie przewodzi ciepła. I mamy takie wrażenie, dotykając bursztyn, że on jest ciepły. On po prostu nie odbiera z naszych palców, z naszych receptorów temperatury tak szybko, jak odbiera to drewno na przykład, już nie mówiąc o metalach.
Czy stąd też na przykład w Azji uważa się, że to kamień Buddy, kamień magiczny, kamień leczniczy?
Oj tak, tutaj otworzył pan temat, który jest bardzo pojemny. Bursztyn tajemny. To jest przede wszystkim celna uwaga. Dla mnie po 43 latach pracy w tym zawodzie on nadal jest tajemniczy. On nadal powoduje niespodzianki. Nie tylko niespodzianki barwne, nie tylko kształtu, elementy kształtu, ale również inkluzje zawarte w bursztynie. To jest fantastyczne. To jest mumifikacja fauny i flory sprzed co najmniej 45 milionów lat i możemy to pod mikroskopem oglądać właściwie bezkarnie, nie naruszając tych artefaktów. To jest coś wspaniałego. No i właściwości lecznicze, medycyna ludowa i współczesne działania bursztynu. Chcę przypomnieć, że starożytni Grecy już w okresie neolitu nazwali bursztyn elektron. Od jego właściwości elektrostatycznych. One nie są tylko takie same w sobie. One oddziaływują na człowieka, one zmieniają potencjał elektrostatyczny u człowieka w kierunku oczywiście pozytywnym, czyli właściwości samoobronne organizmu wzrastają u tych osób, które noszą bursztyn.
Moja teściowa robiła taką nalewkę z bursztynu. Było bursztynu, trochę spirytusu i to służyło praktycznie do wszystkiego. Leczyło wszystko.
Może poza piciem, bo smakuje jak politura.
A tego nie piłem, ale wiem, że się nacierało.
Ale, tak, ale kompresy, nacieranie, inhalacje przede wszystkim. Kiedy ja się źle czuję, czuję, że mnie w moim gardle dzieje się coś niedobrego, schodzę, mam tę możliwość, schodzę na dół do pracowni i zaczynam szlifować bursztyn. Po pół godzinie wszystko mija. Nie wszystko oczywiście, te przypadłości tylko mijają, dla których zaczynam gwałtownie szlifować bursztyn.
Jak to jest, mistrzu? Mistrz bierze kawałek bursztynu, taki surowy, zupełnie nieobrobiony, i co się dalej dzieje?
I ten kawałek mówi do mnie, zrób ze mnie coś. No może nie coś, ale zrób ze mnie serduszko, zrób ze mnie element do biżuterii, i pojawiają się już pomysły na tę biżuterię. I to jest jedna z form podchodzenia, jeden ze sposobów podchodzenia do bursztynu. Każdy kawałek musi przemówić. Mam takie kawałki, które leżą u mnie już 20-30 lat i nie wiem, co z nich zrobić. Są zbyt znakomite, żeby bezkarnie do nich podejść, a jednocześnie nie podpowiadają mi rozwiązania. Druga metoda przy projektowaniu i przy wykorzystaniu bursztynu to wykonujemy projekt i do tego projektu poszukujemy kawałka bursztynu. Nie znam trzeciej metody.
No dobrze, a jeśli już albo jedna metoda, albo druga metoda ma swój początek, to co się potem z takim kawałkiem dzieje? Bo przecież on zmienia swój wygląd.
Owszem, tak. I to bardzo. Zdjęta powierzchnia ukazuje nam coś, co jest pod nią. Coś, czego możemy się domyślać, ale o tym nie wiemy.
Bywają zaskoczenia?
Bywają zaskoczenia. Ale też podczas moich zajęć preferuję słuchaczom oszczędne postępowanie w obróbce bursztynu. Podam taki przykład, warsztaty międzynarodowe, 5 artystów z Włoch, i podczas wykładu pokazałem kawałek bursztynu, który po jednej stronie był wypolerowany, miał przepiękne przebarwienia polegające na zmiennej zawartości pęcherzyków powietrza, a po drugiej stronie był surowym odciskiem negatywowym kawałka kory. I zadałem pytanie słuchaczom dotyczące projektowania, która z tych stron jest prawa, która lewa. I zasugerowałem, że byłoby dobrze, gdybyśmy tak nie szlifowali tego bursztynu ze wszystkich stron, pokazali tę historię, pokazali ten odcisk kory drzewa, czy wręcz pnia drzewa, czy kawałka, który zmurszał i wypadł i pozostawił otwór. I wtedy wstał uznany artysta Fabrizio Tridenti, podszedł do mnie, podał mi rękę i mówi: mistrzu, ja od dzisiaj nie będę szlifował bursztynu w ogóle. Piękna sytuacja, piękny sposób dotarcia do artysty, do jego przemyśleń. I istotnie on do dzisiaj wykonuje biżuterię, gdzie stosuje surowe kawałki bursztynu. Oczywiście te, które są ciekawe, bo nie każdy kawałek niesie ze sobą ten fragment historii. Ale z drugiej strony bursztyn bałtycki szczególnie ma duże możliwości barwne, jak również możliwości spowodowane zawartością, zmienną zawartością pęcherzyków powietrza. Malarstwo nieprawdopodobne. Ja zwykłem mawiać podczas takich wykładów, że jest to bursztyn malowany powietrzem. Co jest oczywiście swego rodzaju przenośnią, ale istotnie tak jest, bo to jest mniejsza lub większa zawartość pęcherzyku powietrza powodująca takie przebarwienia. I to jest fantastyczne, jeśli się wykorzystuje do projektowania biżuterii. Ważne jest jedno, nie zakrzyczeć bursztynu. Bursztyn sam się obroni, tylko odpowiednio podany.
Widzi pani, to jest cecha charakterystyczna mistrzów. Tydzień temu gościem tego programu był legendarny profesor fortepianu Andrzej Jasiński, który wzbudzał fascynację na całym świecie tym, że uczył Christiana Zimmermana od samego początku i doprowadził go do zwycięstwa na konkursie chopinowskim. Każdy pytał, jak to się stało, przecież to jest niemożliwe. On powiedział właściwie dokładnie to samo, co pan, tylko dotyczyło to innej dziedziny. On tylko pilnował, żeby czegoś nie popsuć. A cała reszta robiła się sama. Wykorzystał po prostu naturalny talent pianisty. Myśmy się długo umawiali na to spotkanie, bo jeszcze jednego mistrzostwa pan w międzyczasie dokonał. Położył pan dach na niby zabytkowej, ale nie zabytkowej kamienicy, a to nie jest proste zadanie.
Wzdycham ciężko. Nie jest. Nie jest. Pokonać trzeba tyle różnych administracyjnych przeszkód, które trwają o wiele dłużej niż sam remont dachu. To dla mnie jest rzecz niezrozumiała, niebywała, ale no niestety z pokorą musiałem tę cierniową drogę przejść.
No tak, kamienica niby niezabytkowa, ale...
Kamienica została zbudowana przeze mnie 25 lat temu. Zabytkową nie jest, ale leży na terenach zabytkowych. I z jednej strony musimy starać się o wiele różnych pozwoleń, żeby wykonać remont dachu. Natomiast denerwującym jest, że inni rozbierają części swoich domów, na co pozwoleń nie mają i to uchodzi na sucho. A więc jak to zwykle w życiu, są równi i równiejsi.
No ale udało się to w końcu zrobić.
Tak, udało się.
Jest piękny, mogliśmy się spotkać.
Jest piękny nowy dach. Nie mogliśmy się spotkać, ale pogoda jest kapryśna. We wrześniu trzeba było to szybko skończyć, żeby budynek nie uległ dewastacji.
No i pozostaje bursztyn. Ja nie będę pana pytał o to, co pan robi, jak pan nie pracuje z bursztynem, bo właściwie to, co pan robi, to jest pana pasja.
Nie ma zbyt długich chwil, w których ja nie pracuję.
No właśnie.
To jest, tak jak pan powiedział, to jest moja pasja, to jest moje hobby. Jeżeli nie jest to praca w pracowni, to jest to prowadzenie galerii. To są również wyjazdy związane z bursztynem. To są również prace badawcze na temat bursztynu. Prowadzę w Polskim Komitecie Normalizacyjnym pracę nad polską normą bursztynu, a więc częste wyjazdy na Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej do Lublina na Wydział Chemii w celach prowadzenia prac badawczych nad bursztynem pochłaniają sporo czasu. No i samo projektowanie, sporo czytam.
A na przykład jakieś takie relaksy, jak sport, bieganie, muzyka?
Muzyka jest obecna w naszym domu. W naszym domu obecne są książki, nie tylko te, które pomagają w projektowaniu biżuterii, ale również beletrystyka. Natomiast nie ukrywam, że dużo czasu zajmuje mi kontakt z ludźmi, praca społeczna w Krajowej Izbie Gospodarczej Bursztynu na przykład, ale nie tylko. Przygotowujemy elementy egzaminacyjne do zawodu bursztyniarz, do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w Izbie Rzemieślniczej. Sporo tego jest.
Czy mogę pana zapytać o, no właściwie o taki interes, biznes? Proszę mi powiedzieć, czy jak przekopiemy Mierzeję Wiślaną i przy okazji wykopiemy trochę bursztynu, to tym bursztynem pokryjemy koszty prac?
Tego pewien nie jestem. Tutaj trudno jest wyrokować, jeśli chodzi o zasobność złóż bursztynu, gdyż one są charakterystyczne. To nie jest węgiel kamienny, to nie jest węgiel brunatny, to nie jest sól, to nie jest ropa naftowa czy inne kopaliny. Natomiast bursztyn występuje w sposób charakterystyczny. Złoża bursztynu nie są ciągłe, a więc zasobność złóż jest bardzo trudna do określenia. Ile tego bursztynu jest w tym ciągu planowanego przekopu, nie wiem. I osoby, które się wypowiadają, wróżą z fusów, dlatego że trzeba by było wykonać bardzo dokładne, specyficzne prace geologiczne, żeby móc się wypowiadać, ile mamy tego bursztynu. to jest lewa strona tematu. Prawa, koszty tego przekopu. Ja nie chcę dyskutować na temat potrzeb takiego przekopu i sensu, natomiast ci, którzy twierdzą, że ten bursztyn wystarczy do pokrycia kosztów, nawet nie wiedzą, jak się mylą.
Czyli może się okazać, że w ogóle tam nic nie ma.
Jest. Tam bursztyn jest, tylko ile tego bursztynu jest i jaki on jest, bo to jest jeszcze istotne. Wartość bursztynu oceniana jest na podstawie wagi poszczególnych kawałków i jego jakości, a więc dopiero wynik końcowy może spowodować, że poznamy wartość surowca, jaki tam się znajdował podczas tego przekopu.
Ale tak czy inaczej interesu raczej chyba dobrego nie znamy.
Myślę, że nie. Myślę, że osoby, które podejmują czy podejmą decyzję dotyczącą przekopu, nie powinny się sugerować wartością użytego bursztynu. No bo jeżeli zgodnie z nowym prawem geologicznym dodamy do każdego kilograma 800 zł, to może się okazać, że nie będzie nabywców na ten bursztyn. Będzie on po prostu za drogi.
Na tym zakończymy nasze spotkanie z mistrzem. Mistrzem bursztyniarstwa i złotnictwa, Zbigniewem Strzelczykiem.
Dziękuję bardzo.